Tysiące godzin rehabilitacji i terapii, około 500 maluchów pod opieką, wsparcie dla ich rodzin i brak pewności, czy praca będzie kontynuowana dłużej niż do końca tego roku. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier odwiedzimy Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Białymstoku i podsumujemy jego ponad dwuletnią działalność. Zapraszam.
Bez Barier.
Ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze działają we wszystkich powiatach w Polsce. Zostały powołane w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole. Zadania ośrodków określa rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 5 września 2017 roku. W Białymstoku OKRO istnieje przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Rozmawiamy z Grażyną Dattenbaum, dyrektorem do spraw wychowania w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Białymstoku, Doratą Kosior-Maletą, koordynatorem OKRO i Joanną Stańko-Piernik, terapeutą w tym ośrodku. Dyrektor Grażyna Dattenbaum podkreśla, że ośrodki OKRO nie są samodzielnymi instytucjami.
Ośrodki okrowskie realizują zadania wynikające właśnie z programu Za życiem. W Białymstoku jest to decyzją prezydenta miasta specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, który zresztą cieszy się, że takie zadanie może realizować.
Czy to jest tylko wczesne wspomaganie rozwoju dzieci?
Jeśli chodzi o OKRO, to jest tylko wczesne wspomaganie. Także my terapie realizowane w odniesieniu do tych dzieci kończymy w momencie, kiedy one rozpoczynają realizację obowiązku szkolnego.
Prowadzimy wczesne wspomaganie rozwoju, ale do nas może przyjść dziecko, które nie posiada żadnej opinii z poradni, nie posiada orzeczenia o kształceniu specjalnym. Po prostu rodzic czuje, że ma problem z dzieckiem, że jego rozwój nie przebiega tak, jakby tego rodzic oczekiwał. Rodzic może się do nas zgłosić. My przyjmujemy takie dziecko na konsultację i jeżeli uznajemy, że jest rzeczywiście problem, przyjmujemy dziecko do nas i otaczamy je specjalistyczną opieką psychologiczno-pedagogiczną i nie tylko, ponieważ realizujemy bardzo dużą ilość aktywy różnego rodzaju terapii.
Dużą wagę przywiązujemy też do pracy z rodziną dzieci i to jest wieloaspektowa praca, która ma pomóc rodzinie w odnalezieniu się w nowej sytuacji, ale poprowadzić także ją przez różne ścieżki instytucjonalne związane z uzyskaniem pomocy właśnie dla siebie jako rodziny, a szczególnie dla dziecka.
Wczesne wspomaganie jest także oferowane przez prawo oświatowe. Czym wasza usługa różni się od tych chyba 8 godzin?
Raz, że wymiar godzinowy. Dziecko idąc na wczesne wspomaganie, realizując je na przykład w przedszkolu bądź w poradni, może otrzymać od 4 do 8 godzin miesięcznie takiego wsparcia. My możemy przyznać dziecku do 5 godzin terapii tygodniowo. Dzieci naprawdę są jak gdyby zaopiekowane, jeżeli potrzebują, oczywiście nie wszystkie tyle otrzymują, ale te najbardziej potrzebujące jakby dostają 5 godzin tygodniowo takiego wsparcia. Poza tym my działamy jak gdyby wieloprofilowo. My mamy bardzo dużo oddziaływań skierowanych do rodziców bezpośrednio. Niestety pandemia nam trochę popsuła szyki, ale my mamy naprawdę bardzo silną grupę wsparcia rodziców OKRO na Facebooku, do której należy 300 osób. Informujemy rodziców na bieżąco o tym, gdzie jeszcze poza naszym ośrodkiem mogą otrzymać pomoc. Zorganizowaliśmy mnóstwo szkoleń dla rodziców, takich, gdzie oni sami mogli określać, czego potrzebują. Bardzo nam zależy w tym momencie na utworzeniu takiej grupy wsparcia dla rodziców dzieci małych z autyzmem. No niestety cały czas jesteśmy ograniczeni pandemią. Mieliśmy imprezy integracyjne, mieliśmy ferie zimowe na sportowo, mieliśmy bal karnawałowy, mieliśmy piękną akcję Mama Mamie, gdzie jak mamy z OKRO, takie lepiej sytuowane, dobrze prosperujące, zorganizowały się i szukały w mieście wsparcia dla takich mam uboższych, samotnie wychowujących dzieci, mniej zaradnych i miało to naprawdę super efekty.
Ja myślę, że taka podstawowa różnica sprowadza się do tego, że ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy jest takim miejscem, do którego może rodzic się wrócić bez specjalnych formalności. On nie potrzebuje uprzednio uzyskiwania opinii o potrzebie właśnie takiego wsparcia. Więcej, nawet nauczycielka, która pracuje z dzieckiem w przedszkolu, kiedy coś budzi jej niepokój, również może taki sygnał do nas przekazać, jeśli rodzic wyraża zainteresowanie. Po prostu jest to placówka z szeroko otwartymi drzwiami, nie ma barier. Właśnie takich typowo biurokratycznych, administracyjnych. Oczywiście, że profesjonalna nie udzielamy pomocy, więc na pewno jest prowadzona wielospecjalistyczna diagnoza dziecka, które do nas się zgłasza, jest monitorowana praca z tym dzieckiem. Są mierzone, określane rezultaty poszczególnych etapów pracy. Natomiast no myślę, że ta łatwość jakby uzyskania pomocy u nas jest no, szczególnie ważna dla rodziców.
Jeżeli rodzic korzysta już z tych godzin w ramach oferowanego przez ustawę oświatową wczesnego wspomagania, czy może mimo to przyjść do Was?
Wsparcie udzielane z tej linii takiej oświatowej, z rozporządzenia o wczesnym wspomaganiu jest niezależne od tego, które przysługuje rodzicowi, które objęty jest opieką ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Ale ważne jest chyba podkreślenie tego, iż my staramy się zbierać informacje od rodzica o wszystkich formach wsparcia, jakie dziecko uzyskuje. Chodzi nam o to, żebyśmy w pewnym stopniu też koordynowali kierunki wsparcia, jakie dziecko ma, również w odniesieniu do tego, jakiego wsparcia potrzebuje. Bo nie zawsze duża liczba godzin terapeutycznych służy jakby rozwojowi dziecka.
Ostatnio na przykład mamy bardzo duży wysyp dzieci z podejrzeniem zaburzeń całościowych, rodziców też w bardzo trudnych stanach takich psychicznych, tak, którzy szukają, miotają się, nie mogą zdiagnozować do końca tych dzieci. To jest na terenie Białegostoku bardzo jak gdyby trudne. To jest też trudny temat. Trzeba to otwarcie powiedzieć i dlatego my wzbogaciliśmy naszą ofertę od niedawna, posiadając na terenie, pracujących na terenie ośrodka bardzo dobrych diagnostów autyzmu i od niedawna jak gdyby również zaczęliśmy prowadzić taką diagnostykę. Udało nam się też nawiązać współpracę z doktor psychiatrą. Bardzo się z tego cieszymy, ale też mamy swoje sukcesy już tutaj tego typu, że przychodziły do nas mamy w roku 2018-19 zagubione, z dziećmi niezdiagnozowanymi, takimi z nisko funkcjonującym autyzmem. Poprowadziliśmy te mamy tak, przez taką ścieżkę terapeutyczną, pokierowaliśmy w odpowiednie miejsca i teraz, kiedy je spotykam, to autentycznie mi się serce cieszy, bo one są spokojne, zaopiekowane, dzieci są w przedszkolach terapeutycznych, one już przetrawiły, przegryzły ten problem, akceptują to zaburzenie swoich dzieci i naprawdę miło jest na nie jakby spojrzeć. Na te mamy. To jest też taki nasz sukces.
I mamy taką świadomość, że nie jesteśmy w stanie zaoferować wsparcia i pomocy wszystkim dzieciom, które tego potrzebują. Ale jako ośrodek działający w ośrodku mamy też ograniczone możliwości lokalowe. Nasze zadania, które wynikają z ustawy za życiem, funkcjonowania ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, łączymy z normalnymi zadaniami specjalnego ośrodka. Więc mamy tu szkoły, mamy przedszkole, które normalnie funkcjonują, niezależnie od tego, że zajmujemy się też dzieciaczkami od 0 do 7 roku życia. Rozciągnąć by się przydało nam ściany, stworzyć trochę więcej powierzchni. I mamy też takie potrzeby typu materialnego, tak, związane z pomocami, ze środkami dydaktycznymi, z powierzchnią lokalową. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o ilość osób, o ilość godzin, które realizujemy, więcej już byśmy nie dali rady na tej powierzchni.
To ilu terapeutów, jakich terapeutów zatrudniacie i iloma dziećmi się zajmujecie?
Tak, w tym momencie w OKRO od 1 kwietnia 2020 roku pracuje 102 terapeutów. Jest to bardzo duża liczba, najwięcej pracuje pedagogów. Staraliśmy się również zwiększyć liczbę logopedów, także też mamy kilkunastu logopedów, kilkunastu fizjoterapeutów, kilkunastu terapeutów integracji sensorycznej, kilku psychologów. W roku 2020 udało nam się zrealizować z dziećmi aż 24 tysiące godzin, czyli naprawdę jest to gigantyczna praca.
A dzieci da się policzyć?
Tutaj jak gdyby mamy przed sobą szafy z dziennikami, więc tych dzieci chyba już około 500 się przewinęło przez ośrodek. One już zdążyły jak gdyby skończyć niektóre terapie, poszły do szkoły niektóre dzieciaki, natomiast jest ich około w tej chwili może 250.
Czy udało Wam się kogoś w ciągu tych ponad 2 lat wyprowadzić na tyle, że jesteście zadowoleni, rodzice są zadowoleni, dziecko chodzi do szkoły.
Mamy takie dzieci, no nie będę tutaj jak gdyby już posługiwała się nazwiskami, ale rodzice na przykład przychodzą kilka miesięcy po rozpoczęciu roku szkolnego, dziękują nam, opowiadają, tak, jak funkcjonuje teraz Bartuś, czy jak funkcjonuje Janek i utrzymują z nami kontakty. Sukcesem jest to, że jesteśmy dobrze postrzegani w mieście, że przychodzą matki, które bardzo dziękują, tak, są zadowolone, że dzieci są zaopiekowane tutaj u nas. Właściwie nie tylko dzieci, całe rodziny. Znamy te rodziny, znamy rodzeństwo tych dzieci. Jak robimy bal, to na ten bal przychodzą całe rodziny. Zależy nam na tym.
Największe sukcesy to są te nasze dzieciaki. Ich takie nawet małe kroki w samodzielności, w umiejętnościach. Już to, że dziecko samo wejdzie bez rodzica na terapię, że chce przychodzić, że się cieszy, że jest tutaj. Tak? To jest, wydaje mi się, ogromnym sukcesem. I każdy nadminimalny wzrost umiejętności nowych, które dziecko zdobywa, bardzo nas cieszy i po to jesteśmy. I to jest chyba największy sukces właściwie naszego działania.
Ale na taki sukces trzeba ciężko pracować i długo czekać. I tego też trzeba się nauczyć.
To prawda, te długo czekać to jest chyba najtrudniejsze rodzicom, tak? Ale teraz po tych 2 latach widzimy, że rodzice też zaczynają się cieszyć już z tych małych kroków, z tych małych rzeczy, które gdzieś tam się dzieją, tak? To nam daje później jakiś spójny obraz dziecka. Ale ta współpraca między wszystkimi terapeutami, którzy pracują z dziećmi, to ona się przyczynia do tego, że przyrost tych umiejętności jest większy, aniżeli byłby bez tych oddziaływań. Jest to fantastyczna robota.
Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością to jest praca, która musi być zintegrowana. Środowisko, w którym dziecko przebywa, musi być też odpowiednio zorganizowane. I tak jak w wychowaniu dziecka, człowieka pełnosprawnego, nigdy do końca nie wiemy, co jest efektem intencjonalnych, zamierzonych oddziaływań, co wynika jakby z naturalnego rytmu rozwojowego dziecka. Bardzo podobnie bywa z dziećmi, szczególnie tymi małymi dziećmi niepełnosprawnymi. Istotą pracy jest stworzenie optymalnych warunków rozwojowych, które dają szansę, żeby też te siły naturalne dziecka się uruchomiły i żeby postępy w rozwoju jego były widoczne. Cierpliwości trzeba z całą pewnością bardzo dużo, bo my też nigdy nie wiemy, kiedy ów sukces nastąpi. A czasami też chyba problemem jest zdefiniowanie samego pojęcia, co jest sukcesem. Wiele mam, które przychodzą do nas po raz pierwszy, oczekuje takiego sukcesu, że dziecko będzie za jakiś czas dzieckiem nieodbiegającym rozwojowo od rówieśników swoich. I dla nich, dla tych mam, dla tych rodziców, dla tych ojców, osiągnięcie takiego stanu byłoby dopiero sukcesem. Dopiero po jakimś czasie oni zaczynają cieszyć się tym, o czym mówiła pani Asia, pani Dorota, czyli zaczynają patrzeć na swoje dziecko i dostrzegać właśnie te małe kroczki na drodze do uzyskania samodzielności czy optymalizacji rozwoju.
Działanie tego typu powinno być długofalowe. Więc pytanie, co dalej? Projekt się kończy i co?
I oczekujemy na decyzję na szczeblu rządowym, bo ponieważ projekt jest obliczony na do końca 2021 roku, wydaje nam się, że istnieje duża szansa na przedłużenie jego działania, ale myślę, że dopiero w drugiej połowie roku może jakieś informacje na ten temat uzyskamy. Na pewno jest potrzeba na tego typu działania i warto byłoby na koniec realizacji tego programu też zastanowić się, w jaki sposób go udoskonalić w skali ogólnokrajowej. Z całą pewnością są w nim takie punkty, które tego doskonalenia wymagają.
A pani dyrektor uważa, że tego typu ośrodki koordynacyjne powinny być niezależnymi placówkami?
Na pewno pierwotne założenia programu Za życiem podobały mi się bardziej. Byłam do nich chyba bardziej przywiązana. Właśnie do idei utworzenia powiatowych ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjnych jako niezależnych instytucji. Pamiętam, że był też projekt stworzenia jakby centralnego jednego ośrodka ogólnopolskiego koordynującego. Natomiast jeśli chodzi o sposób, w jaki rekrutowane są czy kierowane przez poradnie dzieci do naszego ośrodka, Ja myślę, że zawsze chodzi o pieniądze, zawsze chodzi o sposób finansowania, więc myślę, że w tym obszarze należałoby szukać odpowiedzi. Ona nie jest taka prosta do sformułowania. Tak? Tutaj każde dziecko jest odrębną historią i każda historia wymaga odrębnego opowiedzenia. Inaczej mówiąc, do każdego dziecka trzeba znaleźć odpowiednie formy terapii, do każdej rodziny. Tak? Więc ja myślę, że są takie sytuacje, kiedy naprawdę przedszkola jako jedyne mogą w stanie zaopiekować się rodziną i dzieckiem, tak? Również ze sposobu, w jaki rodzina funkcjonuje, gdzie nie ma możliwości dowożenia, przewożenia dzieci. No i są takie rodziny, gdzie właśnie wybór naszego ośrodka jest tym wyborem najlepszym. Chyba podstawowa zasada, jaka powinna w pracy z niepełnosprawnościami funkcjonować, to zasada indywidualizowania oddziaływań, tak? Dostosowania ich do potrzeb, do możliwości.
Placówki, w których wcześniej było prowadzone wczesne wspomaganie, nie mogę powiedzieć, że narzekają, ale zwracają uwagę na to, że ośrodek koordynacyjny bardzo tę usługę scentralizował.
Próbujemy pokazać, że to są dwa niezależne zadania. Podstawy prawne wczesnego wspomagania realizowanego w przedszkolach z rozporządzenia ministra oświaty niezależnego od ustawy Za życiem, one w żaden sposób nie zostały okrojone. My przez całe lata jako ośrodek, który miał kadrę i byłby świetnie przygotowany do realizacji wczesnego wspomagania. My na przykład nigdy nie mieliśmy przydzielonego wczesnego wspomagania, tego ja to nazywam oświatowego, z ustawy edukacyjnej. Jako ośrodek istnieje ani jednej godziny, nigdy nie realizowaliśmy takiego wczesnego wspomagania, mimo że ubiegaliśmy się o przydział. Także to są po prostu dwa zupełnie inne zadania. Istnienie ośrodka to często podkreślamy również w rozmowach ze wszystkimi, z którymi możemy, że funkcjonowanie ośrodka jest niezależne od tego wsparcia, które realizowane jest w przedszkolach. Jesteśmy wartością dodaną, jeśli chodzi o wsparcie, które może otrzymać dziecko.
Jaka jest podstawa przyjęcia? Jak dzwoni rodzic, on od razu pyta tak, co ja mogę zrobić, żeby moje dziecko do Was uczęszczało? Przede wszystkim zamieszkanie na terenie miasta Białystok. Dziecko nie musi posiadać opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, nie musi posiadać orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o kształceniu specjalnym. Jedynym dokumentem, o który prosimy, jest zaświadczenie lekarza rodzinnego o tym, że dziecko ma jakiś problem rozwojowy i wymaga właśnie tego wsparcia rozwoju. Rodzic zgłasza się do nas z tym zaświadczeniem, wypełnia u nas wielospecjalistyczny wywiad na temat dziecka.
Ale jeśli rodzic nie będzie posiadał takiego zaświadczenia, to na pierwsze spotkanie możemy dziecko zaprosić, żebyśmy mogli sami stwierdzić, choć w tym minimalnym zakresie, czy rzeczywiście niepokój rodzica jest uzasadniony.
Tak, mamy specjalistów, neurologopedów, logopedów, pedagogów, którzy konsultują dziecko, spotykają się z nim tyle razy, ile uznają to za stosowne, 2, 3, 4 i wtedy jak gdyby decydujemy, przyjmujemy lub udzielamy wskazówek i proponujemy na przykład stawienie się za pół roku. Takich przypadków jest mało, bo przeważnie wszystkich przyjmuje.
To nie jest tak, że rodzic sobie wymyśla problem i chce skorzystać z terapii. Te nasze diagnozy wstępne potwierdzają niepokój rodzica i to, że on ma rację.
O rodzaje terapii, zajęć, które proponujemy, więc są to zarówno indywidualne zajęcia, takie jak terapia pedagogiczna, zajęcia z psychologiem, terapia integracji sensorycznej, dla malutkich dzieci zajęcia polisensoryczne w sali doświadczania świata, terapia taktylna, terapia ręki, artterapia, zajęcia również ze specjalistami z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej, zajęcia w wodzie, tak, metodą Halwika. My mamy tutaj swoje jak w ośrodku niecki basenowe, w których pracują terapeuci. To są też jak gdyby ulubione zajęcia dzieciaków. Fizjoterapia, zajęcia grupowe, trening umiejętności społecznych, na który jest ogromne zapotrzebowanie. Tak, tworzymy, mamy chyba już 30 grup terapeutycznych. Legoterapię, logorytmikę, zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej. Cały czas tą jakby ofertę też rozszerzamy. Mamy trening słuchowy, to Matisa.
Trudno się pracuje z dziećmi?
I łatwo, i trudno. Na pewno to, co jest potrzebne, to bardzo dużo cierpliwości.
Każdy terapeuta musi mieć świadomość, że on nie pracuje tylko z dzieckiem, ale i z rodzicem, tak? Bo to często jest tak, że to rodzic jest tą osobą, która bywa, potrzebuje więcej wsparcia na samym początku, aniżeli dziecko. Wsparcia, jeśli chodzi o akceptację sytuacji, w której się znalazło jego dziecko i cała rodzina. Także tutaj tak naprawdę, mimo kwalifikacji, każdy właściwie z terapeutów musi też być po trochu psychologiem i wiedzieć, jak pomóc nie tylko dziecku, ale rodzinie, tak? Bo tylko ten bezpieczny system pomaga na odpowiednie wsparcie dziecka.
No tutaj słychać, że trwa terapia i jest mały bunt.
Słychać, tak, tak. Czasami słychać, to prawda, czasami te bunty są większe, ale coraz częściej już nam się zdarza, że raczej to są wybuchy radości, a nie krzyki złości, więc to jest najfajniejsze. Dzieci widzą już swoją grupę na przykład, z którą się bawią, albo swoich terapeutów i chętnie na te zajęcia przychodzą. I to jest fantastyczne.
Wczesnego wspomagania też nie da się prowadzić przez internet.
Dokładnie nie. Ja się cieszę, bo pani dyrektor jest w naszej placówce Okro bardzo przychylna i ja zawsze prosiłam, nie zamykajmy, pracujmy, ze względu właśnie na to, że rozpoczęliśmy we wrześniu dużo terapii tych nowych dzieciaków z podejrzeniem autyzmu i tutaj jakby terapia zdalna w ogóle nie ma racji bytu. Pracujemy teraz, także jest dobrze i oby tak dalej.
Boicie się, że to już ostatni rok i potem się okaże, że...
Ja to szczerze mówiąc się boję jak gdyby reakcji rodziców. Oni już w tej chwili zaczynają pytać, tak, a co dalej, a co, bo my lojalnie informowaliśmy, że projekt kończy się z końcem 2021 roku. Zadają teraz coraz częściej te pytania. Na razie one pozostają bez odpowiedzi. Ale jak to mówią? Ale jak to? To już nic nie będzie? To co my zrobimy? To gdzie my pójdziemy? To jest ten problem. Gdzie my pójdziemy? Kto nas przyjmie? No w tej chwili jesteśmy w stanie takiego, tak szczerze mówiąc, zawieszenia. Zrobiliśmy, wydaje mi się, i robimy bardzo dobrą robotę. Jeszcze w tej chwili prowadzimy rekrutację, ale pewnie z miesiącem marcem, kwietniem, wiedząc, że nasza kariera jest już krótka, także zostało nam te kilka miesięcy, jakoś będziemy powoli to przyjmowanie ograniczać, choć z bólem serca.
Gośćmi programu Bez Barier były dziś Grażyna Dattelbaum, wicedyrektor do spraw wychowania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Białymstoku, Dorota Kosior-Maleta, koordynator OKRO w tym ośrodku i Joanna Stańko-Piernik, terapeuta. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.